Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu i 11 odcinek podcastowego kalendarza adwentowego. Z tego co wiem, jest dzisiaj 11, muszę spojrzeć. Tak, 11 grudnia. Dni już mi się zlewają w jedno. I dzisiaj poratuję się, dzisiaj potrzebuję tego odcinka jak mało czego w życiu. Jest 21:14, kiedy zaczynam go nagrywać. Dzisiejszy dzień też był po prostu szalony w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, ale chciałam powiedzieć, że na grupie Pogadajmy o życiu, do której Was serdecznie zachęcam, pojawiło się ostatnio sporo próśb o to, żebym opowiedziała coś o sobie w takim kontekście tutaj Q&A. W związku z czym dzisiaj, z racji tego, że mam taką ochotę zrobić coś odmóżdżającego, to i nieświątecznego, bo dzisiaj w ogóle nie czuję świąt, śnieg jeszcze stopniał jak na złość, więc odpowiem na kilka pytań. Widziałam tam kilka bardzo fajnych i komentarzy jest 69 póki co, więc będzie sporo do czytania, a uzbierały się od wczoraj. W związku z tym zacznę po prostu czytać. Agnieszka. Czy miałaś w swoim otoczeniu toksyczne osoby lub znajomych? Jeśli tak, to jak sobie z tym poradziłaś? Wydaje mi się, że każdy z nas takie osoby w swoim otoczeniu miał. Miałam takie osoby, miałam taką osobę toksyczną w swojej pracy, takiej całkiem niedawnej. I to była taka koleżanka, która wiem, że chciała dobrze, bo ona bardzo chciała jakby wpłynąć na moje jakby nawyki i pracowe, i takie w życiu prywatnym. No i niestety to było takie bardzo ingerujące w ogóle w jakąś moją codzienność. Sprawdzała mnie, zawsze komentowała, jeżeli robiłam coś, czego ona by nie zrobiła i tak dalej. I pamiętam, że zawsze się czułam bardzo taka wyzuta z energii po spotkaniach z nią i w ogóle po rozmowach z nią zaczęłam jej unikać. Wtedy ona zaczęła mieć do mnie pretensje, że ja unikam, więc nie potrafiłam się z tego jakoś wyrwać, więc spotykałam się, żeby to jakby zatrzeć ten jej negatywny nastrój i nastawienie wobec mnie. No i w pewnym momencie po prostu sobie zdałam sprawę, że ja tej osoby po prostu zwyczajnie w świecie nie lubię i się od niej odcięłam. Ale to nie było jakieś takie hardkorowe, natomiast najgorsze dla mnie takie toksyczne relacje, no to były w byłych związkach. Jedną miałam taką, czy miałam kilka takich toksycznych relacji. Dwie były takie dość mocne, takie, które jakby wywarły na mnie największy wpływ i w ogóle zmieniły moje życie. To była pierwsza, to był taki pierwszy poważny związek, gdzie mój ówczesny chłopak po prostu był takim bardzo skoncentrowanym na innych. Ja byłam jakby środkiem do jego celu, a nie celem samym w sobie. A że niestety wtedy byłam bardzo młoda, to nauczyłam się takiego umiarkowanego szacunku do samej siebie i w ogóle tego, że nie za bardzo mogę wymagać w związku. A potem trafiłam do związku z przemocowcem i niestety to było straszne. I było strasznie toksyczne i w ogóle wszystko myślałam, że to jest moja wina. Jak sobie z tym poradziłam? Nie wiem, jak sobie z tym poradziłam. Wydaje mi się, że to jest dużo takiego w ogóle przerabiania tych tematów w swojej głowie. Nie ukrywam też, że terapia mi bardzo pomogła, więc tak brzmi odpowiedź. Paulina. Jak zacząć podcastować, jeżeli nie ma się takich zdolności do storytellingu? I drugie pytanie dotyczy psa, ale to zaraz. Ja nie wiedziałam, że mam zdolności do storytellingu, dopóki nie zaczęłam opowiadać o zbrodniach, ponieważ na słuchowisku zawsze miałam takie poczucie, że po prostu gadam i że każdy jest w stanie tak gadać. Ja myślę, że to jest bardziej wgląd w siebie i w ogóle w jakąś takie zwracanie uwagi na jakieś szczegóły, o których potem można opowiadać. Myślę, że każdy może zacząć podcastować. Oczywiście nie każdy powinien potem ten podcast dalej prowadzić, bo może się okazać, że on zbyt dużo kosztuje energii, pracy i tak dalej, że nie przynosi satysfakcji albo jest na przykład jakimś źródłem stresu. Natomiast spróbować może każdy i wydaje mi się, że każdy z nas by sobie znalazł coś, o czym mógłby opowiadać. A drugie pytanie brzmi, co myślisz o pieskach rasy Jack Russell i dlaczego się zdecydowałaś na taką rasę? Ja się nie zdecydowałam na taką rasę, ponieważ kiedy zaczęłam się z Krzyśkiem spotykać, bo to jest pies Krzyśka, znaczy teraz już nasz, ale to był jego pies, był 2015 rok, a Enzo urodził się w 2009 roku, no więc miał 6 lat, 7 prawie. I po prostu wzięłam ich we dwójkę razem. Bardzo lubię terasę i szczerze powiedziawszy, jeżeli miałabym teraz sobie brać jakiegoś psa, to Jack Russell byłby w tym topie takich ras, które bym wybrała. Ale oczywiście jestem też takiego zdania, że też przecież psy są w schroniskach i że chyba bym raczej adoptowała kogoś niż kupowała. Katarzyna, czy przed odcinkiem przypominasz sobie daty wydarzeń, o których opowiadasz? Czy masz tak doskonałą pamięć, że zawsze wiesz, co w którym roku się wydarzyło? Ściskam w tym wyjątkowym czasie jako dziecko świętego Mikołaja, bo urodziłam się 6 grudnia. Uwielbiam przedświąteczne dni. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i też życzę Ci wszystkiego najlepszego. Spóźnione o tam o 5 dni życzenia urodzinowe Ci składam. Przed odcinkiem, oczywiście, że sobie przypominam daty wydarzeń. Bardzo często mam te daty wynotowane albo mam otwartych kilka kart w przeglądarce i po prostu między nimi skaczę i tam przypominam sobie szczegóły. Natomiast zawsze mam w głowie taki główny zarys historii, że jestem w stanie go opowiadać i potem i tak się po czasie okazuje, że ja w ogóle po nagraniu albo po jakimś takim głębokim researchu, że ja te daty w ogóle kojarzę. Ale zawsze czytam, dlatego że nie chcę popełnić gafy. Alicja, czemu zrezygnowałaś ze studiów? A co do świątecznego pytanka, to jakie macie potrawy na Wigilię? PS, uwielbiam słuchać swojego podcastu, mega uspokaja, dziękuję. To ja bardzo dziękuję za te miłe słowa, taki jest też cel, żeby uspokajać. Ta historia o studiach to jest w ogóle bardzo długi temat, tak mi się wydaje. Z drugiej strony jest dość prosty, więc z tymi studiami to jest taka dość długa historia, chociaż z drugiej strony ona jest dość prosta. Studiowałam w życiu 3 kierunki. Dziennikarstwo, psychologię i wzornictwo. I dziennikarstwo to był pierwszy kierunek, na jaki poszłam i to są właściwie te studia, które ja zawaliłam. Zawaliłam przez... To też nie jest tak, że ja zrezygnowałam. Ja po prostu w pewnym momencie się poddałam. To było raczej coś takiego. Zaczęło się od tego, że między pierwszym a drugim rokiem studiów zmarł mój tata, który był jedynym żywicielem rodziny, więc ja postanowiłam, że wtedy pójdę do pracy. I poszłam do pracy na pełny etat, a byłam na studiach dziennych. I pracując po 12 godzin dziennie, znaczy miałam takie zmiany 12-godzinne, przysługiwały mi dni wolne. Więc ja wtedy dni wolne miałam tak poustawiane zajęcia, że na nie po prostu chodziłam. Niestety potem mi pozamieniano grafik w pracy i nie mogłam się z nikim zamienić. A że byłam najmłodsza, bo ja miałam 20 lat, jak zaczynałam pracę w banku w ogóle jako konsultantka kredytowa, co w ogóle też było jakimś absurdem, no ale tak się stało. Po prostu... Też omijałam, nie mogłam się skupić, po prostu nie chodziłam na lektoraty, to znaczy chodziłam na nie w kratkę, a że na tych lektoratach z angielskiego i z niemieckiego akurat ja byłam, bardzo były wymagające te kobiety co do frekwencji. W związku z czym po 3 nieobecnościach dostałam informację, to w kopercie w ogóle gdzieś w dziekanacie, znaczy nie w dziekanacie, Boże Najświętszy. Dostałam taką informację, taką wiadomość, że zostałam skreślona jakby z tych dwóch lektoratów, a one oba miały wtedy 11 punktów ECTS, a do 10 można było przejść na kolejny rok warunkowo, a ja już wiedziałam, że tego warunku nie będę miała, bo już przekroczyłam te 10 punktów ECTS czy coś takiego, więc już wiedziałam, że jakby spadnę rok niżej. Jak spadłam rok niżej, to chodziłam tylko na egzaminy, bo ja miałam jakieś ćwiczenia, resztę tych ćwiczeń pozaliczanych, potem musiałam te lektoraty zrobić i tam się też coś rozjechało potem w jakichś różnicach programowych i szczerze powiedziawszy to wieczne zamieszanie z uniwersytetem i to, że ja po prostu zawsze pracowałam od tego drugiego roku studiów sprawiły, że mi na tych studiach już przestało tak bardzo zależeć, zresztą ja się czułam bardzo źle potraktowana, jakże miałam takie poczucie niesprawiedliwości, że zamiast mi uczelnia pomóc, to mi to utrudniła i to też jakoś tak pogłębiło moje w ogóle kiepskie samopoczucie. A potem poszłam na psychologię, żeby zacząć wszystko od nowa i zamknęłam pierwszy rok i po prostu zrezygnowałam z uczelni i nie chciałam już wracać potem jakoś tak, bo chyba się w ogóle wyprowadziłam wtedy z Krakowa, jakoś tak to się zbiegło, a potem w Gliwicach poszłam na wzornictwo i po kilku miesiącach zamknęli kierunek, więc dlatego nie skończyłam studiów. Jeszcze jest to pytanie o świąteczne potrawy na Wigilię. U nas jest to barszcz z łuszkami, karp, kapusta z grzybami, jakieś tam śledzie, galaretka z karpia i najpyszniejsze na świecie pierogi z kapustą i z grzybami. Ruda Grażyna pyta, w jaki sprzęt warto na początku zainwestować, chcąc nagrywać podcasty? Jak wyglądały twoje początki jako podcasterki? Czy zawsze wiedziałaś, co chcesz powiedzieć i miałaś pomysły na odcinki? I skąd w ogóle taki pomysł? Też mi to chodzi po głowie. Mam dużą potrzebę wygadania się, przekazania swoich myśli, spostrzeżeń, podzielenia się swoimi pokręconymi emocjami. Ale mam multum obaw, jak to wszystko wygląda od strony technicznej. Jak długo zajmuje ci obrobienie każdego odcinka? Jak duże środki na początku zainwestować? O matko, ale się zapędziłam, przepraszam. Kurczę, ja bardzo chętnie bym w ogóle udzieliła takich informacji. Wydaje mi się, że ja mam, że gdzieś nagrałam o tym odcinek, ale ja już naprawdę nie pamiętam, co w którym mówiłam, ponieważ nagrywam je od ponad 2 lat. Ale odniosę się przede wszystkim do tego, że ty masz multum obaw, ja ich też miałam multum, ale po prostu zaczęłam robić to. I już się przestałam bać. I potem się drugi raz bałam przy 5 nie zabijaj. I w ogóle byłam przekonana, że to jest w ogóle taki poboczny projekt, a on bardzo zdominował to, co się dzisiaj dzieje w moim życiu zawodowym. Więc nigdy nie wiadomo, co się stanie. Co do sprzętu, ja nie miałam od początku takiego, jaki mam teraz. Ale nie ukrywam, że byłam w sytuacji uprzywilejowanej, dlatego że mój sprzęt należał do Krzyśka, tak jakby. I on miał od razu rejestrator dźwięku i miał dobry jakiś tam mikrofon i pierwsze chyba 5 albo 9 odcinków jest właśnie nagranych na tym innym mikrofonie, a potem już od razu dostałam w prezencie po prostu Rode NT1 i to jest dość drogi mikrofon, w sensie kosztował wówczas jakieś 600-700 zł, co było dla mnie wtedy dość dużą taką kwotą przy mojej ówczesnej pensji. I co? I po prostu wszystkiego się uczyłam od nowa. No też miałam taką sytuację, że Krzysiek był montażystą, więc też mnie nauczył montażu, więc może miałam trochę łatwiej na początku, ale strona techniczna to jest w ogóle temat rzeka, więc ja nie wiedziałam zawsze, o czym chcę mówić. Miałam jakieś tam takie notatki generalnie, takie stop klatki z życia, które mi się gdzieś tam wryły i wokół których można coś opowiedzieć. Natomiast nie miałam nigdy scenariusza odcinka, nie zawsze wiedziałam, co chcę powiedzieć, co zresztą też czasami słychać po niektórych odcinkach z przeszłości, a potem po prostu stwierdziłam, że jeżeli nie mam nic do powiedzenia, to nie będę mówić. I też bywały różne przerwy i trzeba sobie po prostu dać na to czas i przestrzeń. Ale taki odcinek o robieniu podcastu może zrobię. W każdym razie opowiadałam chyba trochę o tym. Jest taki cały panel w ogóle na Influencers Live Poznań chyba, czy tam Wrocław. Wrocław, przepraszam. I tam jest cały taki cykl wykładów, w tym i mój, dotyczący właśnie podcastu, więc może tam coś dla siebie znajdziesz, jakieś informacje. Alina, jaki macie pomysł na spędzenie ostatniej nocy tego roku? To się zmienia, ponieważ najpierw zaprosiliśmy znajomych do nas, ale nie wiem, czy oni wszyscy przyjdą, bo mało kto się potwierdził, tak jak w zeszłym roku to robiliśmy, a teraz okazało się, że Krzysiek może mieć po prostu zwyczajny w świecie urlop, a jest przepracowany i bardzo osłabiony po COVID-zie, więc tak sobie myślę, że może to wykorzystać jednak na jakiś wyjazd, ale to jeszcze muszę uzgodnić ze znajomymi. I najmilsze wspomnienie z 2020 roku... Boże, sporo było takich właśnie dobrych rzeczy w 2020. Myślę, że to były wakacje w Sopocie. To był taki fajny moment, szczególnie jak byliśmy wszyscy razem. Był taki jeden moment, kiedy poszliśmy na plażę bez dzieci. I to byłam ja, Krzysiek i Judyta. A myśmy byli chyba takimi najbardziej wyluzowanymi ludźmi na tym całym wyjeździe. No i po prostu spędziliśmy przemiły dzień na plaży. I potem on się też powtórzył kolejnego tam dnia, ale właśnie jak byliśmy w takim składzie młodzi ludzie i plaża i po prostu siedzieliśmy tam do zachodu słońca od 10 rano. I to były takie najprzyjemniejsze chwile w tym roku moim zdaniem. Szifra. Czy masz opory przed jakimiś zwyczajnymi czynnościami? Tak jak na przykład mówiłam ci, że mam opory przed rozmawianiem przez telefon z ludźmi, których nie znam i w ogóle nie lubię swojego głosu nagranego. Ogólnie nie przepadam za swoim głosem. Opory przed takimi zwyczajnymi czynnościami. Na przykład nie cierpię zmywać. Bardzo nie lubię chodzić do piwnicy. I to nie, że się boję, tylko jest coś takiego w piwnicy, co mnie brzydzi, nie wiem co. Czego jeszcze nie lubię? Jak coś mi się przypomni, to powiem. Baśka, czy opowiem coś więcej o swojej książce? Chętnie opowiem, ale chciałabym, żeby ta książka przynajmniej przeszła redakcję, jakby żeby skończyła się redagować. Na razie jest zredagowana w połowie, więc może nawet odcinek o tym zrobię. W każdym razie wczoraj już mój szwagier mnie uświadomił, że ta książka będzie miała chyba około 400 stron, bo przeliczyliśmy znaki na strony, więc się mega cieszę, bo myślałam, że będzie miała stron 80 jakoś. Nie wiem, cały czas mam takie przekonanie, że wcale nie napisałam dużo. Szifra. Czy czułam się kiedyś odrzucona w podstawówce, liceum przez jakąś grupę rówieśników? Czułam się odrzucona kiedyś przez moją przyjaciółkę, o której zresztą nagrałam kiedyś przepiękny odcinek pod tytułem Basia. I to była podstawówka, kiedy zmieniłyśmy razem szkołę. I z takiej bardzo mało licznej klasy, bo myśmy miały najpierw 18 osób, potem 16, potem chyba 12 osób w klasie i zawsze byłyśmy razem, trafiłyśmy do klasy 36-osobowej, gdzie były nowe osoby. Ja w ogóle nie byłam na to przygotowana, że na przykład Basia może się z kimś innym zaprzyjaźnić. I ona się bardzo zakumplowała z taką inną dziewczyną, z którą ja nie miałam takiej chemii i jakoś zamiast się skupić na tym, że przecież Basia dalej jest, że się przecież nie muszę z nikim jakby nią dzielić, jakby, że można dalej kontynuować taką znajomość przecież, to ja się jakoś skupiłam na takim uczuciu właśnie tego, że Basia mnie porzuca i pamiętam, że potem starałam się bardzo odbudować jakby to tę znajomość z innymi koleżankami, tak jakby nadrobić to i to się nie udawało. Więc potem miałam taki moment chyba 3-letni właśnie rzucania się w różne inne znajomości, które bardzo szybko się wypalały, chociaż były bardzo intensywne. Więc to było takie moje najsilniejsze odrzucenie w życiu chyba, jeżeli chodzi o rówieśników. I do tego stopnia było silne, że ja pamiętam, że nawet napisałam o tym kilka piosenek. Czy sprawiłaś kiedyś pranie? W sensie przemoc mam na myśli. Judycie, jak byłyście dziećmi, albo ona tobie, czy nigdy przenigdy się nie biłyście? Szifra pyta. U nas było to odwrotnie, ponieważ Judyta stosowała wobec mnie momentami przemoc, grożąc mi na przykład nożem, że mam posprzątać za nią klocki. Jeszcze szifra pyta, czy mam jakiś ulubiony sklep, do którego chodzenie sprawia mi dużo radości. Tak, mam taki sklep i jest on tutaj w Zabrzu. Jest to sklep taki tutaj w dzielnicy, gdzie nie ma, znaczy teraz już są koszyki, ale to i tak wciąż jest taki mały sklep z półkami, gdzie za ladą stoją normalnie ekspedientki, więc wszystkie takie sklepy, w których nawiązuje się kontakt ze sprzedawczyniami czy sprzedawcami, jest dla mnie bardzo miły. I w Warszawie też mamy taki sklep, on jest taki, to jest sklep jakiś tam spółdzielni, pracy i tam pracują sami starsi ludzie i też tam bardzo lubię chodzić. Paweł, czy się upijasz, czy zdarza ci się taki stan, a jeśli już pijesz napoje alkoholowe, to co najczęściej ci smakuje, jeśli cokolwiek? Zdarza mi się upijać, teraz już rzadko. Ja w ogóle nigdy, dopóki alkoholizm nie zdarzył się, dopóki alkoholikiem nie okazał się człowiek z bardzo bliskiego mi otoczenia i bardzo ważna dla mnie osoba i dopóki się nie zmierzyłam z alkoholizmem tej osoby, to w ogóle nie postrzegałam takiego upijania się jako coś, jako czegoś niebezpiecznego, czy w ogóle czegoś takiego kiepskiego. I tamto doświadczenie kilkuletnie właśnie walki z chorobą bliskiej osoby alkoholową, na szczęście udaną walką, ale naprawdę na dwoje babka wróżyła w pewnym momencie i były wzloty i upadki, to szczerze powiedziawszy od tamtej pory mam zupełnie inne podejście. Ostatni raz zdarzyło mi się bardzo mocno upić, zaraz wam powiem, wydaje mi się, że we wrześniu 2019 roku. I to było kompletnie głupie upicie, dlatego że ja po prostu poszłam na wieczór panieński, który zaczynał się o 12 w południe i poszłam tam zupełnie na czczo. Dzień wcześniej prawie nic nie jadłam, bo byłam taka podekscytowana. Tam jeszcze na miejscu dużo pracowałyśmy, tam ogarniałyśmy po prostu taki piknik i wypiłam dwa piwa. I przy trzecim już miałam taką mocną banię, że po prostu trudno mi było w ogóle ustać na nogach. I jeszcze do tego paliłam papierosy, bo ja po prostu jakoś tak bardzo lubię palić, kiedy piję. Normalnie nie palę praktycznie. No i to był taki moment, że ten wieczór miał się potem odbyć tak, że my miałyśmy wrócić do domu, przebrać się i potem pójść na jakąś tam imprezę na miasto. I ja już na tę imprezę na miasto nie doszłam. I to był taki moment, kiedy, czy w sensie nie doszłam, po prostu nie byłam w stanie, musiałam iść spać. I to był taki moment w moim życiu, kiedy powiedziałam sobie, że nigdy więcej nie będę w takim stanie. I nie muszę z tym jakoś bardzo walczyć, ale to był taki moment, kiedy po prostu zaczęłam nawet odczuwać taki lęk przed alkoholem, że Boże, znowu mam pić i znowu przez przypadek będę w takim stanie. Oczywiście to nie był przypadek, bo to po prostu zwykła biologia i fizyka i chemia i w ogóle wszystko zadziałało. Przestań, Enzo. Tylko to była taka sytuacja, że faktycznie po prostu tego dnia nic nie jadłam i dzień wcześniej również. Ja wtedy zaczęłam też brać leki, więc te leki powodowały, że ja miałam bardzo mały apetyt. No i tak się załatwiłam, że po prostu ominęła mnie bardzo ważna rzecz, na której mi zależało. Piję napoje alkoholowe. Ja jestem wielką fanką piwa, po prostu uwielbiam piwa, szczególnie pszeniczne, takie wajzeny najbardziej lubię. Lubię od niedawna wino, nawet skończyłam ostatnio kurs sommelierski, winiarski pierwszego stopnia. Bardzo to polecam, więc teraz degustuję sobie czasami wina. A z drinków to uwielbiam wódkę sour i lubię Aperol z szprica. To jest taki standard. No i mojito bardzo lubię. Babskie drinki. Łukasz, czy dbasz specjalnie o głos, czy on jest taki sam z siebie? Jest taki sam z siebie. Ostatnio piję trochę więcej herbat i piję takie herbaty, które nie wysuszają gardła. Daria, jak wam się żyje z Amadeuszem na Islandii? Wspaniale nam się żyje. Bardzo lubimy Islandię. Jak radzisz sobie z twoim, Alicja, zaburzeniem odżywiania dla wtajemniczonych? Tam jest link. Czy miewasz gorsze dnie, napady głodu pod wpływem stresu, czy totalnie nauczyłaś się już z tym radzić? Miewasz takie dni jak te z przyszłości, to jest z czasów studiów, które opisywałaś w wywiadzie. Pozdrawiam cię i dziękuję za twoją pracę. Moje zaburzenia odżywiania i radzenie sobie z nimi to jest po prostu never ending story póki co. Miewam gorsze dni, napady głodu pod wpływem emocji, ale są one dużo mniej takie hardkorowe jak kiedyś. I to jest raczej coś takiego, że po prostu chce mi się jeść, natomiast nie lata temu ostatni raz się tak napchałam. Tak jak w tej tam wypowiedzi, którą to było u Martyny Banasiak, mówiłam o tym. Więc już mi się to nie zdarza. I teraz co ja robię? No jedzenie jest dla mnie bardzo dużą przyjemnością, więc też bardzo uważam na to, żeby ono nie było ani nagrodą, ani karą, ani... Raczej jem intuicyjnie, to jest coś, co mi bardzo pomogło, ale ostatnio miałam bardzo taki gorszy czas w życiu i to jedzenie jednak było jakimś regulatorem. Agnieszka, twoje wymarzone miejsce na wakacje. To się bardzo zmienia, ale bardzo bym chciała w tym momencie pojechać do Włoch. Zawsze bym powiedziała, że to są Malediwy, ale teraz mówię, że to są Włochy nad morzem. Miejsce, które możesz polecić na wakacje i dlaczego? Ja polecam wszystkim Hel. Miasto Hel. Marta Soboń. Marta, czy ludzie zaczepiają cię na ulicy, proszą o zdjęcie i tak dalej, jak reagujesz? Czy opowiesz coś więcej o pracy Krzysia? Ludzie zaczepiają mnie na ulicy, to się zdarzyło kilka razy do tej pory, natomiast taki apogeum przeżyłam na Grandzie w Poznaniu, na Festiwalu Kryminałów, gdzie po prostu ustawiała się do mnie kolejka po zdjęcie i autograf i w ogóle jakąś rozmowę, co było przemiłe i takie mega onieśmielające. Reaguję tak, że zawsze jestem miła, jeżeli ktoś jest dla mnie miły, w sensie takim, że no, jak w ogóle podziwiam osoby, które podchodzą, bo ja się zawsze wstydziłam i wstydzę. Opowiesz coś więcej o pracy Krzysia. Krzysiu, no nie wiem, Krzysiu pracuje od 14 czy 15 lat jako montażysta, też jest operatorem, ostatnio się tak uniezależnia dość mocno. On głównie montuje programy kulturalne i dokumentalne, muzyczne, to już tak po godzinach dla siebie. Jest po prostu artystą, moim zdaniem. Agnieszka. Masz już suknię ślubną, a jeśli tak, to w jakim stylu? Ja swój ślub też musiałam przenieść na przyszły rok. Suknię kupiłam, a potem oddałam, bo doszłam do wniosku, że zdąży mi się znudzić. Mam już suknię ślubną i to mam ją od roku, czy od początku tego roku. Jest w stylu bardzo prostym i klasycznym. Jest całkowicie gładka i ma opadające ramiona. Taki dekolt V. Więc i ona mi się raczej nie znudzi. Justyna, lubisz rysować, malować? Nie. Znaczy, nie, że nie lubię, tylko ja nie umiem, więc nie rysuję ani nie maluję, ponieważ czuję się upokorzona. Natalia, miałaś chyba kiedyś aparat na zębach. Jak to wspominasz? Pytam, bo chyba mnie to czeka. Ja wspominam czasy z aparatem. Wspaniale. Jedyne, co było takim dużym minusem, to to, że na przykład parę razy mi się zamki odkleiły, bo na przykład obgryzałam kości z kurczaka i tam jakoś sobie rozwaliłam trochę to i to uczucie tych wiszących na drucie zamków było okropne. I zawsze musiałam iść do dentysty, umówić się, żeby mi to przeczepili i tak dalej, więc to było słabe. Ale ja uwielbiałam aparat i bardzo lubiłam też swoje usta podczas aparatu, bo one się znacznie powiększają wtedy. No i tak nawet sobie ostatnio myślałam, czy by sobie znowu nie założyć, bo niestety nie założyłam sobie retainera na dolną, czy w ogóle na żadną ze szczęk i zęby mi się znowu zaczęły kruszyć, więc kruszyć, matko. Krzywić, więc ważne jest bardzo to, żeby po leczeniu ortodontycznym jeszcze założyć sobie ten retainer. Jeżeli ktoś nie jest systematyczny, ja nie byłam wtedy, bo dostałam też takie, wyrobiłam sobie takie plastikowe nakładki i ja ich po prostu nie nosiłam, poznałam Krzyśka i głupio mi było spać w takim czymś. Ewelina, z czym masz najwięcej roboty? Korpo czy to, co robisz teraz? Porównaj jakość życia na etacie z freelancem. Nie jestem w stanie porównać, ponieważ odkąd przyszłam teraz na totalny freelance i to, co ja robię, to akurat od września, kiedy zaczęłam być bezrobotna tak zawodowo, w sensie takim oficjalnym sensie, do teraz to był najcięższy czas w moim życiu, jeżeli chodzi o pracę, więc miałam najwięcej roboty, ale nie miałam takiego poczucia, że jestem uwięziona, a jednak korpo i w ogóle jakakolwiek praca dla kogoś to jest dla mnie więzienie. Aleksandra, masz anielski głos. Jakoś totalnie nie mogę sobie ciebie wyobrazić, jak krzyczysz. Dlatego zastanawiam mnie, kiedy wściekłaś się najmocniej w życiu i z jakiego powodu. Wszystkie moje najgorsze kłótnie w życiu z największymi wrzaskami to są kłótnie z mamą i one mi się zdarzają do tej pory czasami. To jest tak, że po prostu my obie na siebie działamy jak płachta na byka, więc jeżeli wrzeszczę, to na mamę i odwrotnie. Więc potrafię krzyczeć. Jaką mam wadę wzroku? Pyta Olga. Mam. Na pewno mam astygmatyzm i mam dość mocne cylindry. Sama taka wada na szkle nie jest taka duża. Mam w każdym razie minusy. Jest chyba minus 1,75 i minus 1. I jakieś tam cylindry mam dość mocne, bo ostatnio mój szwagier, który jest z rodziny optyków i w ogóle tam optometrystów, założył moje okulary, to był zdziwiony, że mam takie mocne szkła. Karolina, w jaki sposób zmieniło się twoje życie, od kiedy jesteś rozpoznawalna? Nie przesadzałabym z tą rozpoznawalnością. Wydaje mi się, że rozpoznawalna to jest Asia Okuniewska, nie ja. Ale zaczynam doceniać to, że ludzie się w ogóle bardzo, z moim zdaniem, liczą. I to mi bardzo schlebia, ale też nakłada na mnie jakąś taką sporą odpowiedzialność, takie poczucie odpowiedzialności za to, co ja robię i mówię. Malina, w jakiej formie wolisz dawać prezenty? W ozdobnej torbie prezentowej, czy zapakowany w papier, wstążeczki i inne zawiasy? Papier. Martyna, co odpowiadasz, jak ktoś ci pyta, kiedy dzieci? Rada na najbliższe święta, jak grzecznie, aczkolwiek stanowczo odpowiadasz na takie wścibskie pytania? U nas w rodzinie jest, mówię tutaj o rodzinie mojej i Krzyśka, jest jedna osoba, która te pytania zadaje bardzo często. I one mnie denerwują. Nie sprawiają mi przykrości, ponieważ ja mam jakoś do tego dystans. Ja nie jestem osobą, która się teraz o dziecko stara i nie może zajść w ciążę. Nie przeżywam na szczęście teraz tego dramatu. Nie wiem, co będzie za jakiś czas, bo z tego, co wiem, to jednak nie jest to takie proste w moim przypadku, żeby zajść w ciążę. Więc może po prostu celowo teraz nie chcę w nią zajść, bo się boję tej porażki. Ale jest taka osoba, która zawsze zadaje mi to pytanie. I mówi właśnie, że już by chciała tam się pobawić z tymi naszymi dziećmi i tak dalej. No i wtedy ja reaguję tak, że no zobaczymy. Natomiast Krzysiek mówi wprost, no to poproś tam kogoś innego, żeby się postarał, a nie mnie. Nie wiem. Ja moim zdaniem to po prostu trzeba ludziom wprost powiedzieć i ich zawstydzić. Na zasadzie, na takiej zasadzie, że ta jest sfera dla mnie bardzo osobista i nie chcę na ten temat rozmawiać. Nie jest to twoja sprawa i do widzenia, ciociu, czy tam wujku. Olu. Matko Ola. Wiem, że to Q&A, ale muszę najpierw napisać, że zasypiam przy twoim adwentowym kalendarzu codziennie. Uwielbiam go i bardzo poprawia mi słaby ostatni nastrój. A wczorajszy odcinek sprawił mi mega radość. Dziękuję, Justyno i Judyto. A pytanie, skąd pojawiają się u ciebie inspiracje na odcinki? Pogadajmy o życiu. Czy jest to zaplanowane, czy wynika raczej ze spontanicznej potrzeby? W 8 na 10 przypadków jest to spontaniczna potrzeba. I po prostu mam to z głowy. Nie wiem, czy ja mam tyle przemyśleń, którymi nie mam się z kim dzielić, więc się dzielę z mikrofonem. A teraz już wiem, że jesteście wy po drugiej stronie. No i tyle. Monika pyta. Czy możesz normalnie funkcjonować, jak się naczytasz i naoglądasz różnych rzeczy, przygotowując kryminalne podcasty? Tak. Myślałam początkowo, czytając te pytania, że to będzie pytanie o to, czy ja mogę normalnie funkcjonować, jak się naczytam i naoglądam komentarze na swój temat. Angelika, czy miałaś kiedykolwiek kontakt bądź propozycję kontraktu z jakimś sprawcą, bądź osobą niesłusznie oskarżoną, skazaną? Chyba tak. Tak, miałam kontakt z osobą bardzo bliską, osobie, która została skazana i ona uważa, że to jest niesłuszne. I to był bohater mojego jednego z odcinków, ale nie weszłam w tę współpracę. Marta, czy słuchasz regularnie jakichś podcastów kryminalnych? Jakiego twórcę tego typu podcastów lubisz słuchać najbardziej? A jeśli tak, to w jakim podcasterem kryminalnym inspirowałaś się na początku tworzenia podcastu Piąte Nie Zabijaj? Trudno powiedzieć. To jest tak, inspiracja w takim sensie, że ktoś swoją postawą i w ogóle tym, co robi, zainspirował mnie do tego, żebym ja też to zaczęła robić, to była Jaśmin. Ponieważ ja pokochałam Stanowo i w ogóle wszystkie tam cały cykl kryminalnie. Jednak po prostu po jakimś czasie zaczęło mi brakować po pierwsze polskich spraw, po drugie zaczęło mi brakować takiego języka, jakim ja bym chciała usłyszeć. I po prostu trochę ta forma, którą dostawałam, nie do końca odpowiadała jakby moim potrzebom, w związku z czym pomyślałam sobie, że może ja spróbuję opowiedzieć komuś o zbrodni tak, jak ja bym chciała o tym usłyszeć i tak powstało Piąte Nie Zabijaj. Więc no, dla mnie tutaj taką bazą to była Jaśmin. Teraz najbardziej lubię słuchać Agi Rojek, ponieważ ma niesamowicie spokojny głos i ma taką przemiłą wadę wymowy, która po prostu jest dla mnie ASMR-owa. Co z tą piosenką z kalendarza? Jezus, przepraszam, Ines. Zaraz ci tutaj odpowiem. Magdalena, kto jest twoim największym autorytetem czy inspiracją? A jeśli nie ma takiej osoby, to kiedy umarły autorytety i czy był to jakiś przełomowy moment? Przełomowym momentem dla mnie, kiedy przestałam mieć autorytety, to były... Znaczy nie wiem, nie powiem, że ich nie mam do dzisiaj, ale mam dzisiaj taki bardzo duży dystans do tego, że ktoś jest moim autorytetem. Raczej autorytetami dzisiaj są dla mnie osoby z mojego otoczenia, moi przyjaciele czy osoby, z którymi pracuję na przykład. Moja siostra jest dla mnie wielkim autorytetem. Moja mama też jest w wielu kwestiach dla mnie autorytetem. Krzysiek jest dla mnie autorytetem. Mój szwagier, moja agentka Marta Niemira jest dla mnie autorytetem w bardzo wielu kwestiach. No są takie osoby, które są dla mnie... Na przykład Joasia Glogaza, która jest moją patronką i po prostu jej odwaga do życia jest dla mnie taka po prostu na maksa inspirująca i w ogóle jest to dla mnie autorytet, jeśli chodzi o bardzo wiele rzeczy w życiu. Czy na przykład Ania Żaba-Słowiakowska, która też ma taką życiową odwagę, to są dla mnie takie autorytety życiowe. Ale przestałam mieć takie autorytety, czyli osoby z piedestału. Ponieważ poszłam kiedyś do takiej prywatnej szkoły, w której były same sławy i te sławy się okazały takimi nieciekawymi ludźmi. Czy nie wszyscy, ale jakoś wtedy miałam takie poczucie, że Boże, przecież ja za tymi ludźmi szalałam, że kupowałam ich w ogóle rzeczy, które wydawały i że w ogóle to był dla mnie taki absolut nie do tknięcia, a tak na dobrą sprawę to są po prostu zwykli ludzie, którzy są małostkowi bardzo często. Karolina, jaki odcinek zapadł ci najmocniej w pamięć z podcastu Piąte Nie Zabijaj? Niedawno odkryłam tę perełkę, wpadłam po same uszy. Po odsłuchaniu odcinka nie mogę przestać o nim myśleć. Twoje opowieści są bardzo wymowne, poruszające wręcz duszę słuchacza. Trudno o nich zapomnieć i wrócić od razu do rzeczywistości. Skąd pomysł na podcasty? Czy twoja dykcja jest naturalnym darem, a może korzystałaś z usług logopedy? Nie korzystałam nigdy z usług logopedy. Skąd pomysł na podcasty? To już chyba odpowiedziałam po prostu z głowy, a jeżeli chodzi o piąte, to po prostu to jest z wiedzy na temat kryminałów różnych, prawdziwych, którą po prostu posiadam z racji tego, że się tym interesuję. A najmocniej zapadł mi w pamięć odcinek chyba o Małgorzacie Śniegule. To był taki odcinek, który mnie najbardziej ruszył. Tak wydaje mi się, że na moim kanale. Sebastian, czy chcesz coś z Ejwonu? Jasne. Jesteś dwulicowy, nara. Gosia, ulubione dodatki na pizzy. Możesz lampę, mamusiu. Tam sobie ją odepnij, tutaj masz ten. Moja mama właśnie wyszła do kuchni, bo ja okupuję kuchnię mojej mamy, odkąd jestem u niej. Ale już niedługo. Ja zabieram różne meble. Teraz lampę. W ogóle mama też będzie w moim odcinku. Musimy w weekend się nagrać, mamuś, o świętach. Ulubione dodatki na pizzy? Jezu, nie wiem. Różnie. W każdym razie bardzo lubię szynkę parmańską i rukolę. Szifra. Opowiedz coś o twoich must have kosmetycznych. Mam na myśli makijaż. To jest dobry eyeliner w pisaku. Dobry tusz do rzęs. I to jest dla mnie, to są tusze z L'Oreala. Takie złote, czerwone. Jezu, nie pamiętam, jak one się nazywają. Million Lashes? Ale chyba nie. No, to takie złote, takie obłe. Eyelinery też polecam wszystkim z L'Oreala, takie w pisaku. Jest Tattoo, potem coś tam Signature i tak dalej, to są wspaniałe te. Podkłady używam właściwie od dekady niemalże, tylko z Bourjois i to są podkłady, które najbardziej mi odpowiadają konsystencją, kolorem i tak dalej. Więc taki mój podstawowy makijaż to jest podkład, eyeliner i tusz do rzęs, a właściwie najczęściej to jest po prostu podkład i tusz do rzęs. Jaki był najlepszy dzień w twoim życiu i jak masz siły i ochotę, to możesz też powiedzieć o najgorszym. Kacper pyta. Najlepszy dzień w moim życiu to mi się wydaje, że to był dzień, kiedy wygrałam bloga roku. To był taki najbardziej magiczny dzień w ogóle w moim życiu, który mi przywrócił w ogóle jakąś taką wiarę w samą siebie i w ogóle tak jakby pozwolił mi się spotkać ze samą sobą i w ogóle tak, to naprawdę to był najpiękniejszy dzień mojego życia. A najgorszy dzień mojego życia... Wydaje mi się, że to był dzień, w którym chyba rzucił mnie ten chłopak pierwszy. Powiedzmy, że ma na imię Jacek. Miał na imię Jacek. Czy ma dalej, bo żyje. To był taki moment, którego się kompletnie nie spodziewałam. Myśmy poszli na rocznicową chyba kolację, czy tam półmetkową. Tak, myśmy bardzo tam pielęgnowali te rocznice i mieliśmy 16 dnia miesiąca zawsze miesięcznicę i to było jakoś w lutym, było świeżo po moich urodzinach, więc to była taka kolacja urodzinowo-walentynkowo-rocznicowa, bo to właśnie było 16 lutego. I on mnie okłamał, ja mu postawiłam taki ultimatum właśnie, że jeżeli masz mnie okłamywać, a to już był któryś raz, to ja nie chcę być w takim związku. I on powiedział, to w takim razie zrywamy. I wstał i na środku knajpy pełnej w piątek w Krakowie powiedział mi, że ze mną zrywa. Znaczy, że ja z nim tak jakby zrywałam. Ja oczywiście próbowałam to potem odkręcić, bo ja po prostu nie chciałam się z nim rozstawać, nie? Więc to był taki straszny dzień, że po prostu miałam wrażenie, że mi wszystko ucieka i to był taki moment, w którym mi się potem bardzo wiele rzeczy posypało. Więc to był chyba najgorszy dzień w moim życiu, tak mi się wydaje. Potem się dowiedziałam, że mnie zdradzał też z przyjaciółką moją. To też był bardzo słaby dzień. Śmierć mojego taty była bardzo dla mnie trudna, ale to... Właśnie tak to głupio brzmi, nie? Że tutaj zrywam się z chłopakiem i to jest w ogóle najgorszy dzień mojego życia, a śmierć taty to tam pikuś. To też tak nie jest. Ale na śmierć taty byłam przygotowana, bo po prostu wiedziałam, że on umrze. I to był taki dzień, który mi krzywdy nie zrobił, w sensie to po prostu jest coś bardzo bolesnego, co człowieka po prostu boli, ale kiedy doznaje krzywdy ze strony drugiego człowieka, to jest chyba najbardziej przykre. Dlatego to był dla mnie najgorszy dzień w życiu. Karolina, jakie jest moje ulubione miejsce, jakie jest twoje, czyli moje ulubione miejsce w Warszawie poza swoim mieszkaniem? W Warszawie uwielbiam okolice Świętokrzyskiej, Alei, kurczę, jak się nazywa, chyba Jana Pawła, Emilii Plater, tamte takie wszystkie bardzo szerokie aleje i chodniki i uwielbiam po prostu tam być letnimi nocami czy tam wieczorami późnymi, uwielbiam tamtędy spacerować i bardzo lubię też Plac Grzybowski, więc to są takie moje piękne miejsca. Czego lubię, jaki zapach lubisz? Bardzo lubię zapach Emporio Armani Night for Her, ale niestety już go nie produkują. Lubię zapach zielonej herbaty, bardzo lubię zapach świeżych frezji, cytryny, bardzo skórki pomarańczowej. Czy dostałaś kiedyś propozycję reklamy na podcastach jakichś dziwnych przedmiotów? Ja wiem, że nie robisz raczej audycji sponsorowanych, ale wyobrażam sobie, że masz dużo propozycji. Wiesz co, dostałam taką propozycję ostatnio jakiejś takiej, nie medycyny alternatywnej, ale jakichś takich dziwnych rzeczy. takich dziwnych rzeczy. Propozycję miałam też jakiegoś żelu intymnego. Co tam jeszcze miałam? Było kilka takich. Teraz mi niestety nie przychodzą do głowy. Muszę pomyśleć. Czy Judyta, która też ma anioła głos, rozważa podcastowanie? Tak. Myślę, że rozważa. PS, szacun dla Judyty za odwalanie dobrej roboty przy administrowaniu grup. Dzięki niej jest tu spokój, nie ma chamstwa. Bardzo dziękuję też Judycie za to, że mi bardzo pomaga. Czy Sienno, o którym mówisz wczoraj w podcaście, to obok Lipska? Tak, to jest to obok Lipska, obok Ostrowca Świętokrzyskiego. Joanna, czy lockdown bardzo zmienił twoje życie? Czy jesteś typem osoby, która lubi chodzić do kina, teatru, jadać na mieście i teraz ci tego brakuje? Lubię chodzić do kina, ale chodzę bardzo rzadko. Uwielbiam jadać na mieście. Brakuje mi tego bardzo teraz, ale jakby żyję, przychodzę do porządku dziennego, nie mam z tym problemu. Lockdown zmienił moje życie na tyle, że ja po prostu się bardzo skupiłam na swojej pracy i to był chyba taki najbardziej przełomowy zawodowo dla mnie rok, więc pod tym względem zmienił. Szifra jeszcze pyta, opowiedz coś o waszym piesku, ty i Krzysztof jesteście już celebrytami. Nie, nie jesteśmy. Teraz czas wprowadzić psa w blask sławy. Nie. Ile ma lat? Enzo ma lat 11. Kto go wyprowadza o poranku? Skąd Krzysztof go ma? Jak pies reaguje na gości? Czy czymś was irytuje? Wyprowadzamy go różnie o poranku. W tygodniu, kiedy Krzysiek chodzi do pracy, to wyprowadzam go ja rano. Popołudniami, czy wieczorem, bo my go wyprowadzamy dwa razy dziennie. Wieczorami różnie to bywa, albo Krzysiek, albo ja. Czasami chodzimy wspólnie na spacery. Krzysztof go ma z jakiejś hodowli. Nie wiem, czy on go dostał w prezencie, jakoś tak, coś takiego było. W każdym razie to był taki chyba najsłabszy piesek z miotu. Jak pies reaguje na gości? Mega się cieszy, wszystkich serdecznie wita, szczeka wtedy z radości, bo on po prostu tak wymusza to, żeby go głaskać i podsikuje, jeżeli się go wtedy głaszcza. Dlatego zawsze trzeba trochę odczekać i go nie głaskać od razu. I irytuje nam z tym, że szczeka, kiedy my się przytulamy i że się zawsze między nas bardzo wciska i że się nie umie ułożyć w nogach. Wtedy tak się wierci i wierci i wierci i zdejmuje nam w nocy kołdrę. Gosia, z czego jesteś najbardziej dumna w życiu? Co uważasz za swój największy osobisty sukces, który niekoniecznie byłby uznawany powszechnie za spektakularny? Wydaje mi się, że to jest pogodzenie się ze sobą, nauczenie się szacunku do ludzi, z którymi się przyjaźnię, takiego szacunku właśnie do przyjaźni. Dla niektórych to jest totalnie oczywiste, a dla mnie, nie, to, dla mnie to w ogóle nie było oczywiste. Więc to jest taki sukces, z którego ja się bardzo cieszę. Jest też o tym rozdział w książce właśnie. Patrycja, jak w tym roku planujecie rozwiązać tradycję łamania się opłatkiem? U nas zawsze przytulanie i całusy, a COVID w natarciu. Nie wiem jak, może uprzedzimy, żebyśmy się nie całowali. Szifra, tak, ostatnio potrzebuję gastronomicznych inspiracji. Co lubisz jeść, czego nie lubisz, czy lubisz z Krzysztofem gotować, kto częściej przyrządza potrawy, jaką kawę polecasz, czy pijesz herbatę, to czy musi to być jakaś specjalna filiżanka, czy do każdego obiadu musisz mieć podaną sałatkę, surówkę, jakie lubisz. Co lubisz? Jestem generalnie wszystkożerna. Nie lubię za bardzo kuchni indyjskiej. Nie wiem dlaczego. To nie jest tak, że jak ją dostaję, to ona mi nie smakuje, tylko jak o niej myślę, to nie chcę jej jeść. To jest bardzo dziwne, takie bardzo dziwne uczucie. Nie przepadam za plackami ziemniaczanymi, ale tutaj jest podobna sytuacja, że jak już je dostaję, to jest okej. Nie lubię garmażerki na słodko, w sensie pierogów z jakimiś truskawkami. To jest coś, czego nie znoszę. I czegoś też nie lubię. Krzysiek to bardzo lubi, ja tego nie lubię. Jakiś tam właśnie kwas chlebowy, on uwielbia, a nie cierpię. On z kolei nie cierpi ryb, ja uwielbiam. Gotuję głównie ja, ale lubię z Krzyśkiem gotować, chociaż to się zdarza niezwykle rzadko. Jaką kawę polecam? Ja piję kawę z kapsułek, ale które recyklinguję, więc mam zawsze tych kapsułek sporo i one są różne, więc wszystkie, które są z Nespresso, to większość z nich lubię. Czy jak pijesz herbatę, to czy musi być jakaś specjalna filiżanka? Mam ulubione kubki. Lubię jasne kubki do herbat. W sensie lubię widzieć herbatę. Więc to albo mają białe wnętrze, albo są bardzo jasne, albo są przezroczyste. Czy do każdego obiadu musisz mieć podaną sałatkę, surówkę? Nie muszę mieć, ale bardzo lubię. Jakie lubię sałatki? Uwielbiam taką prostą sałatę, której nauczyłam się jeść we Włoszech. To są po prostu liście sałaty, ocet. I czasami tam jest jeszcze jakaś marchewka, taka pocięta w takie paseczki cieniuteńkie, albo jakieś pomidory do tego, takie totalne, proste. No. Maciej, gdybyś mogła zjeść kolację z dowolną znaną osobą, kogo byś wybrała? Maciej pisze, Justyna, powiedz, że mnie, proszę, jestem twoim idolem. Chyba fanem. Kogo bym wybrała z dowolnych znanych osób? Kurde, większość osób, z którymi bym chciała zjeść kolację, już nie żyje. Ale z takich żyjących. Nie wiem, z Wojciechem Manem chyba bym bardzo chciała zjeść kolację. Wydaje mi się, że to jest przefantastyczny człowiek. I dwa, gdybyś do końca życia miała jeść tylko jedno danie, to co by to było? To na pewno byłby makaron aglio olio. Bo jest po prostu takim makaronem, który mi nie jest w stanie zbrzydnąć. Aha, i jeszcze Weronika Sienkiewicz pyta, najbardziej przyjemne i najbardziej trudne emocjonalnie święta Twojego Bożego Narodzenia? A, to wczoraj odpowiadałam na to pytanie. Odpowiedziałam, więc już nie będę. I 25 minut temu pojawiło się jeszcze pytanie. Od Dominiki. Czy masz może tak, że czasem czujesz, jakbyś patrzyła na siebie, nie była sobą, jakby będąc w filmie zamiast w prawdziwym życiu? Takie jakby patrzenie na siebie z boku, ale dosłownie przez chwilę, jakbyś odpłynęła tak myślami. Mam coś takiego. Mam coś takiego i to się zdarzało głównie w pracy, jak chodziłam do biura, ale teraz to się zdarza w takich sytuacjach, które są dla mnie bardzo stresujące i tak jakby to trwa ułamek sekundy, kiedy ja wychodzę z siebie i patrzę na siebie przez pryzmat jakiejś innej, obcej osoby, która może mi w tym momencie w czymś pomóc. I wtedy sobie staram pomagać się sobie. Więc tak to wygląda. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję też za to, że zadaliście mi tyle pytań i że teraz będziecie słuchać odpowiedzi. Przepraszam za jakieś hałasy z tła, typu drapiący pies w drzwi, potem cykające łapki pieska, potem moja mama, która wchodzi zabrać mi lampę. Po prostu życie. Jutro odcinek będzie bardzo fajny, więc Was serdecznie zapraszam. A w niedzielę albo w poniedziałek planujemy z moją siostrą zrobić live'a. I to live'a z kuchni. Więc serdecznie Was zapraszam i nie wiem do końca, gdzie on się odbędzie. Raczej na Instagramie, ale będzie chyba udostępniony też w grupie, ale to muszę wszystko pogadać z moim kochanym Krzysiem, który mam nadzieję, że nam w tym pomoże. Całuję Was mocno, ściskam. Bądźcie dla siebie mili, wspaniałego weekendu i do świąt zostało zaledwie 13 dni. 13 dni do świąt. Zróbcie zakwas z buraków. To jest dobry czas. Buziaki, pa!